sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 6 minut po godzinie 18 startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Jarosław Epakczyński, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych ligowych wydarzeń. Mówić będziemy o ostatniej jesiennej kolejce piłkarskiej PKBP Ekstraklasy. Porozmawiamy także o koszykówce, o siatkówce, o piłce ręcznej. Będziemy także na biegu niepodległości. Będziemy też rozmawiać na temat zbliżających się piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022, a w naszym mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole naprawdę dużo atrakcji. Powrócimy do pucharowego triumfu piłkarzy drugoligowego KKS-u 1925 Kalisz w starciu z Górnikiem Zabrze. Będziemy wizytować także Centrum Badawczo-Rozwojowe Lecha z pompą otwarte we Wronkach. Będziemy zapraszać je także do treningów piłkarskich osoby niewidome i niedowidzące. No a ponadto już po magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole porozmawiamy również o podnoszeniu ciężarów, o bardzo interesującym z olimpijskim akcentem judockim kampie w Poznaniu. Zajrzymy także na poznańskie osiedle Stare Żegrze, gdzie po Wielkopolsku świętowano Narodowy Dzień Tenisa Stołowego. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 13 listopada w skrócie.
Bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara został powołany w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego na Mistrzostwa Świata w Katarze, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. 25-letni Drągowski doznał urazu stawu skokowego podczas dzisiejszego meczu włoskiej ekstraklasy pomiędzy Specją i Weroną. Pierwszy mecz na mundialu polscy piłkarze rozegrają 22 listopada z Meksykiem, później w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Arabią Saudyjską i Argentyną. A na krajowych boiskach dziś ostatnie mecze 17. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Radomiak przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a gdańska Lechia uległa Piastowi Gliwice 1-3. Od 17.30 trwa starcie Śląska Wrocław z warszawską Legią. Na razie w pierwszej połowie tego meczu 0-0. Polskie szpadzistki zajęły czwarte miejsce w drużynowym turnieju Pucharu Świata w Tallinie. Nasz zespół w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Magdalena Pawłowska i Kamila Pytka w półfinale uległ Ukrainie 37-44, a w spotkaniu o trzecie miejsce przegrał z Francją. W rywalizacji indywidualnej najlepiej z biało-czerwonych spisała się Knapik-Miazga, która była 12. Triumfowała Włoszka Alberta Santuccio. Reprezentanci Polski nie odnieśli natomiast sukcesów na zakończenie inauguracyjnego weekendu Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w norweskim Stavanger. Karolina Bosiek zajęła dziś 9. miejsce na dystansie 1000 metrów i 12. w finale biegu masowego. Z kolei Piotr Michalski na 1000 metrów był 18. Jadący Hyundaiem i20 Belg Thierry Neuville wygrał rajd Japonii, ostatnią rundę Mistrzostw Świata. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie kierujący Toyotą Yaris Finn Kalle Rovanpera, który w Japonii wywalczył 12. lokatę. W kategorii WRC2 triumfował niespodziewanie kierowca z Luksemburga, Gregor Münster. Tytuł mistrzowski wywalczył jednak Finn Emil Lindholm, jadący z Skodą Fabia. Inny fabryczny kierowca tego zespołu, Kajetan Kajetanowicz, w piątek podczas pierwszego dnia rajdu miał poważny wypadek i wycofał się z rywalizacji. W klasyfikacji generalnej ostatecznie zajął 3. lokatę. Radosław Kawęcki i Laura Bernat podczas pływackich zawodów Grand Prix w Poznaniu wygrali wyścigi na 200 metrów stylem grzbietowym i uzyskali minima na grudniowe Mistrzostwa Świata w Australii. Na termach maltańskich triumfowali Krzysztof Chmielewski i Paulina Peda. W zawodach wystąpiło ponad 600 zawodników z 92 klubów.
Prawie 10 minut po godzinie 18. Jak mówiliśmy, niedziela 13 dzień listopada. W następną niedzielę już będzie premiera piłkarskich Mistrzostw Świata Katar 2022. Jak Państwo słyszeli, o czym przypominał Wojtek, polska reprezentacja pierwszy mecz na mundialu katarskim zagra 22 listopada z reprezentacją Meksyku. Ale my będziemy mówić także m.in. o publikacji, która ukazała się niedawno nakładem poznańskiego wydawnictwa Rewiz. To jest Katar 2022, skarb młodego kibica. No i żeby Państwa troszkę konkursowo rozruszać, to zagrajmy o taką książkę, bo mamy taką nagrodę dla Państwa w naszym studiu. To jest skarb młodego kibica, ale pewnie starsi kibice też mogą wystartować w tym konkursie, ewentualnie sprawić jakiś miły prezent dzieciom, a może nawet wnukom. A pytanie będzie banalnie proste, tym razem nie będzie chodzić o pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Katarze, a pytanie brzmi, jaki pierwszy mecz, w którym roku po raz pierwszy na mundialu w turnieju finałowym zagrała reprezentacja biało-czerwonych, podczas którego finałowego turnieju piłkarskich mistrzostw świata po raz pierwszy w historii zagrała reprezentacja biało-czerwonych. 61 8654 654 to telefon do naszego studia.
Futbol w Radiu Poznań.
17. ostatnia w 2022 roku kolejka spotkań piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Między innymi starcie Lecha Poznań w Białymstoku, gdzie kolejorz nie wygrał od prawie 10 lat. Ostatni raz komplet punktów zespół ze stolicy Wielkopolski wywalczył w stolicy Podlasia w wiosną 2013 roku. Aż do wczoraj, bowiem w tej 17. kolejce Lechici wygrali w Białymstoku z Jagiellonią 2-1. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry już w 92. minucie zdobył Filip Szymczak. Co ciekawe, wszystkie bramki w tym spotkaniu padały w doliczonym czasie. Te dwie wcześniejsze w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wówczas najpierw prowadzenie dla gospodarzy zdobył grający jeszcze do niedawna w ekipie z bułgarskiej Mateusz Skrzypczak. Na szczęście Lechici szybko jeszcze przed przerwą odpowiedzieli trafieniem niezawodnego Mikaela Isaka. Lech ostatecznie wygrywa w stolicy Podlasia 2-1. Meczowe i pomeczowe opinie zbierał dla nas specjalny wysłannik Radia Poznań Dawid Cytrowski.
Król doliczonego czasu gry Filip Szymczak, druga z rzędu bramka w tym doliczonym czasie, druga z rzędu, która daje 3 punkty Lechowi Poznań i chyba wyjątkowo ważna, bo to naprawdę był mecz, w którym no, w jedną albo w drugą stronę to mogło pójść.
Zgadza się, cieszę się, że znowu udało mi się strzelić bramkę. Na pewno też są też fajne momenty, bo dają nam 3 punkty po raz kolejny. Twardo stopam po ziemi, teraz będzie czas trochę na regenerację, na odpoczynek, ale mam nadzieję, że przygotuję się do następnej rundy, będę dobrze przygotowany do niej. Zgadza się, no, mecz był taki, że to jak też miała swoje sytuacje, jeszcze miała słupek. Mecz był potem otwarty w drugiej połowie, także cieszymy się, że to my w końcu wygrywamy to spotkanie i zdobywamy 3 punkty.
Jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy, bo też mam wrażenie, że piłka była sytuacyjna od Mikaela, tak szybko zagrywana. Trochę podobna do tej, którą miałeś chwilę wcześniej, też z takiego dość ostrego kąta, prawda?
Tak. Dokładnie wcześniej, od razu po wejściu fajnie pograliśmy z Marchewą, dał mi piłkę prostopadą, nawet nie wiedziałem szczerze, jak mi ten bramkarz obronił, chyba nogą, no ale długo o tej sytuacji nie myślałem, tak jak mówiłem, że był otwarty, dużo tych piłek dostawałem w środku pola, utrzymywałem je i dobrze się ogólnie czułem w tym meczu, także w tej sytuacji bramkowej to wyglądało tak, że wiedziałem, że Mika przepuści tą piłkę. Są takie intuicyjne sytuacje, też krzyknął Szymi Beck, co powiedziało mi, że po prostu mam mi za jego plecy, więc tak jak mówię, cieszę się, że zdobyłem bramkę i wygrałem spotkanie.
Chyba trochę żal, że ta runda się kończy, bo rzeczywiście złapałeś dobry rytm, zaczęły wpadać bramki na dobry czas, prawda, dla ciebie?
Tak, ale podchodzę do tego na spokojnie, mam nadzieję, że tych momentów dobrych będzie jeszcze coraz więcej i tak jak mówię, nie zadowalam się tym, co jest, tylko teraz patrzę do przodu i mam nadzieję, że tych momentów będzie coraz więcej.
W lepszym sposób nie można było zakończyć 2022 niż zwycięstwem w Białymstoku. Alan Czerwiński, specyficzny mecz, bo przewagę mieliście bardzo wyraźną, natomiast ciężko było kreować sobie jakieś takie stuprocentowe sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie, prawda?
Spodziewaliśmy się takiego meczu tak naprawdę. Jak zobaczyliśmy skład Jagiellonii przed meczem, to utwierdziliśmy się w tym, że no Jagiellonia będzie się broniła. No i tak naprawdę całkiem nieźle to wychodziło, ale to dzisiaj my wywozimy stąd 3 punkty, tym bardziej przegrywaliśmy 1-0, odwróciliśmy losy meczu na bardzo ciężkim terenie, także to jest bardzo ważne i budujące.
Ja wiem, że wy to macie tak naprawdę daleko z tyłu głowy i tym się w ogóle nie przejmujecie takimi statystykami, ale media i kibice trochę tym żyją, a kilka pas udało się przełamać, bo po 9 latach wreszcie zwycięstwo, pierwsze na tym stadionie w Białymstoku. Pierwszy raz w tym sezonie odwróciliście wynik, z którego przegrywacie i udało się wygrać. Ustanowiliście klubowy rekord spotkań bez porażki na wyjeździe.
Tak naprawdę najważniejsze były dla nas dzisiaj 3 punkty. Oczywiście skupiliśmy się oczywiście na meczu, ale tak naprawdę chyba każdy z nas gdzieś w podświadomości, przynajmniej ja miałem z tyłu głowy to, że nie wygraliśmy tu 9 lat i że to jest ten moment, że po prostu mamy taką drużynę, że jesteśmy w stanie tak naprawdę wygrać z każdym w tej lidze i to w każdych warunkach.
Z jednej strony pewnie radość, że ten maraton się kończy, ale z drugiej strony tak fajny rytm złapaliście w końcówce, tak zaczęło wszystko wchodzić, że radość, że już koniec, czy jednak trochę smutek, bo rzeczywiście fajnie to zaczęło wyglądać?
To znaczy myślę, że odpoczynek nam się przyda, bo za nami bardzo ciężka runda, kosztowała nas bardzo dużo zdrowia, zagraliśmy bardzo dużo meczów, uważam, że na koniec możemy sobie powiedzieć, że jest całkiem dobrze. I co? Tak naprawdę uważam, że zasłużyliśmy teraz na odpoczynek. Mam nadzieję, że każdy wypocznie, bo kolejna runda przed nami zapowiada się znowu bardzo ciężka i bardzo intensywna.
Na pewno finisz jesieni w wykonaniu kolejorza imponujący. 2 zwycięstwa w meczach ligowych, awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, podpisanie nowego kontraktu z Mikaelem Isakiem. Sporo dobrych informacji podczas tej końcówki jesieni dla sympatyków Lecha Poznań. Także wczoraj po zwycięstwie kolejorza w Białymstoku z Jagiellonią 2-1. Odpoczynek oczywiście przed piłkarzami, ale nie da się ukryć, że myślami większość z nich, a także działaczy i kibiców jest już przy końcówce lutego, gdy Lech będzie miał okazję znów wystąpić na boiskach Ligi Konferencji Europy.
Cudownie jest, towarzyszą europejskie emocje, jeśli chodzi o występy piłkarzy poznańskiego Lecha. No już zaczyna się ta faza pucharowa, dzięki zajęciu drugiego miejsca w grupie C Ligi Konferencji Europy jest ta szansa, byśmy mieli wielkie emocje wiosną. No i po losowaniu szwajcarskim Nyonie wiemy, że tym rywalem będzie mistrz Norwegii Bodø Glimt. Pierwsze spotkanie 16 lutego na stadionie w Norwegii, rewanż po tygodniu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jak ocenia to losowanie rzecznik kolejorza Maciej Henszel?
Na pewno losowanie niezbyt łatwe, no ale trudno się spodziewać, że w fazie pucharowej europejskich pucharów już na wiosnę, choć to będzie luty jeszcze, czyli w kalendarzu zima, ale już jednak wiosenne rozgrywki, trafi się na zespół słaby. Tutaj już słabych drużyn po prostu, jak mówi znane porzekadło, nie ma. Trzeba będzie się mocno spiąć. Na pierwszy rzut oka oczywiście rywal mocny. Wielu kibicom na pewno nazwa Bodø Glimt nic nie mówi, ale to jest taka w ostatnich latach uznana europejska marka, która potrafi robić dobre wyniki w europejskich pucharach. Byli w ćwierćfinale europejskiego pucharu, więc to już świadczy o tym, że to jest bardzo mocny zespół. Troszkę przemeblowany w stosunku do tego, jak właśnie rywalizowali rok, dwa lata temu. Troszkę czołowych piłkarzy odeszło, przyszli w ich miejsce nowi, no ale mieli bardzo mocną grupę w Lidze Europy, gdzie rywalizowali z PSV Eindhoven, gdzie rywalizowali z Arsenalem londyńskim, potrafili zremisować w Holandii, więc zespół, który no, zajął trzecie miejsce w grupie, ale naprawdę za potężnymi europejskimi markami. Także no, trzeba mieć się na baczności. Do tego wszystkiego dochodzi logistyka, bo mecz 16 lutego, ten pierwszy wyjazdowy za kołem podbiegunowym w Norwegii, na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Można spodziewać się pewnie jeszcze mrozu, kto wie czy nie śniegu wokół boiska, bo pewnie z boiska zostanie ten śnieg ściągnięty. Także naprawdę no, takie arktyczne mogą być warunki na tym pierwszym spotkaniu. No ale ważne też, że handicap mają zespoły, te, które zajęły drugie miejsce w Lidze Konferencji Europy, i ten rewanż gramy przy Bułgarskiej, więc mamy te mecze ustawione w taki sposób, że można będzie tutaj tydzień później po prostu, przywożąc dobry wynik z Norwegii, powalczyć o awans do 1/8 finału.
Tyle rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel. Trzymamy kciuki, aby ta europejska przygoda kolejorza trwała jak najdłużej. Druga połowa lutego to wspomniane mecze z norweskim przeciwnikiem. Wcześniej Lechici, a także inne zespoły wrócą do rywalizacji na krajowych ekstraklasowych boiskach. My także wracamy do tej ostatniej serii spotkań w tym 2022 roku. 17 seria. Mówiliśmy sporo o Lechu, to teraz przejdziemy do drugiej poznańskiej drużyny, czyli do Warty, która już w piątek w Grudzisku Wielkopolskim zmierzyła się z zespołem Stali Mielec. To spotkanie zakończyło się ostatecznie 1-1. Prowadzenie dla gości w 66 minucie po błędzie Jędrzeja Grobelnego uzyskał Said Hamulić. Poznaniacy wyrównali w ostatniej akcji meczu, gdy bardzo ładnym strzałem głową popisał się Jan Grzesik. Sędzia już nie wznawiał gry od środka boiska i zieloni mogli cieszyć się z uratowanego punktu. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział szczęśliwy strzelec gola dla Warty, a także szkoleniowiec warciarzy Dawid Szulczak.
Pierwsza połowa naszym wykonaniu była bardzo dobra, może za wyjątkiem kilku gdzieś tam sytuacji, gdzie Mielec wchodził z kontrami, to myślę, że dobrze to wszystko kontrolowaliśmy, idąc do pressingu czy z piłką, dobrze to funkcjonowało. Może sytuacji mogło być więcej. Po drugiej połowie, no nie oszukujmy się, gdyby nie ten błąd w naszej defensywie, to też byśmy raczej tą kontrolę mieli. Stal po bramce jeszcze bardziej mam wrażenie się cofnęła, chociaż i tak mieli od początku w niskiej obronie. No na pewno cieszy to, że się troszeczkę nam oddało, gdzie z Widzewem był podobny mecz i też pierwszą połowę dobrze wialiśmy i wydawało się, że wszystko pod kontrolą, a Widzew strzelił na bramkę w ostatnim mecie. Tak się nam oddało i to my strzeliśmy bramkę w doliczonym czasie. A o samej bramce, co mogę powiedzieć, no cieszy na pewno, że strzeliłem ją. Cieszy fakt, że cały zespół na to bardzo ciężko pracował, to na plus, aczkolwiek wiadomo, styl był taki, że chcieliśmy tutaj zwyciężyć i wiemy, jak to w Bielisku wygląda, i na pewno byśmy chcieli więcej zdobywać punktów za 3.
My chcemy się rozwijać, chcemy grać coraz lepiej. Myślę, że ostatnie 5 spotkań, jak ktoś nie oglądałby wcześniejszych, tylko te ostatnie 5, to można być naprawdę dumnym z tego, jak prezentuje się Warta. Nie tylko chodzi mi o grę w obronie, sposób, w jaki bronimy, ale też to, jak potrafimy konstruować akcje i jak się rozwinęliśmy w tym aspekcie. Uważam, że to było dzisiaj bardzo dobre spotkanie, które przebiegało tak, jak chcieliśmy, żeby przebiegało na naszych zasadach. Natomiast no niestety nie ustrzegliśmy się również błędów. Taka jest piłka nożna. Taka sytuacja tym razem zdarzyła się Jędrkowi. I trudno. Młodość ma to do siebie, że czasami robi się błędy. Błędów nie robi ten, kto nic nie robi. Przytrafił się taki Jędrkowi, ale nie zapominajmy, ile razy Jędrek miał czyste konto. I dzięki niemu zdobywaliśmy również punkty, więc myślę, że całościowo ten mecz uważam, że ze wskazaniem na nas. Natomiast biorąc pod uwagę przebieg, oczywiście szanujemy i cieszymy się z tego punktu, bo zdobyliśmy go w taki sam sposób jak w pierwszym meczu w tym roku przeciwko Górnikowi Męczna, czyli w ostatniej akcji praktycznie spotkania.
Teraz Kupczak wślizgiem i to czystym wślizgiem poradzili sobie obrońcy Stali i od razu na desant do Hamulicza. Musi wracać we własne pole karne. Grobelny, pomylił się Grobelny. A Hamulic po fatalnym błędzie Jędrzeja Grobelnego w 66 minucie spotkania. Fatalna decyzja bramkarza poznańskiej Warty. Nie wiedział, czy cofać się w pole karne, by piłkę łapać się rękami, czy głową wybijać. Ruszył niesamowicie szybki Said Hamulic. No i w tej minucie numer 66 po błędzie bramkarza z ostrego kąta, ale już do pustej bramki, Hamulic pakuje piłkę do siatki drużyny gospodarzy.
Może weźmiemy jakiegoś egzorcystę, żeby... Jakieś...
No właśnie, to dziwnie to wygląda.
Tak, tak, mamy problem z tym graniem na naszym stadionie, ale jeszcze mamy szansę. Popatrz,
Szczepański, pole karne! Jan Pieśnik, kapitalnie, a więc mówiliśmy, Szczepański doskonale dokręcił tę piłkę, a później głową 14 metrów kapitalnie strzelił Jan Grzesik. Jest 1-1, a więc warto walczyć do samego końca. Nic na to nie wskazywało, doliczony czas gry. No i wreszcie trochę radości dla paru lewarciarzy na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Pięknie złożył się do tego strzału Jan Grzesik, no i ratuje, myślę, ten punkt. Janek Grzesik, tak, tak, on jest bohaterem kibiców poznańskiej Warty.
Piłkarska jesień w wykonaniu zawodników Warty Poznań. 25 zdobytych punktów, 7 wygranych, 4 remisy i 6 porażek. Jak na ten dorobek jesienny spogląda wiceprezes Warty Poznań Michał Wieczorek?
Szczerze powiedziawszy, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Przed sezonem zakładaliśmy, że 12 miejsce zarówno po rundzie jesiennej, jak i na koniec tej ligi będzie bardzo dobrym wynikiem. Jesteśmy zdecydowanie wyżej. Ja jestem bardzo zadowolony, chociaż wiadomo, że w tym Grodzisku Wielkopolskim mogłoby być trochę lepiej, mogły być troszkę lepsze wyniki, ale musimy się cieszyć z tego remisu, który zgarnęliśmy w ostatniej kolejce ze Stalą Mielec, ponieważ do samego końca były emocje, do samego końca walczyliśmy o poprawę naszego dorobku, zarówno bramkowego, jak i dorobku punktowego na naszym stadionie, i to się udało.
Warta Poznań nigdy nie należała do jakichś wielkich finansowych kryzysów, jeśli chodzi o polski futbol. Planujecie jakieś ruchy w zimie transferowe?
Oczywiście, że planujemy ruchy. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć, kogo ściągniemy, bo wiadomo, że Warta Poznań to też nie jest klub pierwszego wyboru, ale tak, chcemy zrobić transfery zarówno ofensywne, jak i defensywne. Chcemy ściągnąć zawodników i też chcemy przedłużać zawodników, tych, których się kończą kontrakty, a jest ich spora grupa. Dlatego walczymy zarówno na naszym poletku, jak i na poletku międzynarodowym. Szukamy zawodników. Mateusz Kamowski, jak i nowy dyrektor sportowy na pewno zaskoczą nas pozytywnie transferami.
A wczoraj w końcówce Warta ratuje remis w starciu ze Stalą Mielec. Przedwczoraj, przepraszam, bo to był piątkowy wieczór. Mecz zakończony rezultatem 1-1. W pozostałych spotkaniach, już bez udziału poznańskich ekip 17 kolejki, Górnik Zabrze przegrał z Miedzią Legnica 0-3. Korona Kielce uległa łódzkiemu Widzewowi 0-1. Gdańska Lechia dzisiaj przegrała z Piastem Gliwice 1-3. Radomiak uległ Pogoni Szczecin 1-2. Wisła Płock wygrała z Krakowią 1-0. Zagłębie Lublin przegrało z Rakowem Częstochowa 1-2. Trwa spotkanie we Wrocławiu. Śląsk podejmuje warszawską Legię do przerwy bez goli. Przed końcem roku jeszcze jeden zaległy mecz pozostał do rozegrania. 18 listopada Gdańska Lechia zagra z Górnikiem Zabrze. A jak wygląda tabela Ekstraklasy?
Na 18.28 wygląda tak, że prowadzi Raków Częstochowa i to będzie mistrz jesieni, 41 punktów. Legia Warszawa na drugim miejscu w tej wirtualnej tabeli na teraz ma 32 punkty. Trzeci jest Łódzki Widzew, 29 punktów. Lech Poznań na miejscu szóstym, 28 punktów, a Warte Poznań znajduje znajdujemy na pozycji numer 9 z dorobkiem 25 punktów. Gdyby ktoś się bardzo tęsknił, to od razu powiedzmy, że najbliższy mecz Ekstraklasy Piłkarskiej z udziałem wielkopolskiej, poznańskiej drużyny to będzie mecz 27 stycznia o 20.30 w piątek. Lech zagra na stadionie w Mielcu ze Stalą.
Wprawdzie nie tęsknię za bardzo do spadkowych pozycji, ale zerknijmy, kto w dole tabeli.
Na czerwono podświetlone Gdańska Lechia punktów 14, na miejscu 17 z dorobkiem 13 punktów Korona Kielce, a na miejscu 18 12 punktów na koncie ma mieć Legnica.
Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Do piłki nożnej wrócimy jeszcze w ramach magazynu Wielkopolskie Gole około 19.30 za 3 minuty na naszej antenie o innych wydarzeniach ligowych. Na początek będzie to koszykówka.
Za 27 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą przeglądu ligowego, ciąg dalszy. Zaczynamy od koszykówki. W Ekstraklasie koszykarek w ten weekend akurat nie grały zawodniczki NEIA z testu Politechniki Poznań. One zaległe spotkanie zagrają w najbliższą środę w Centrum Politechniki na Poznańskim Piotrowie przeciwko NRZ Toruń. A w meczach już zakończonych w siódmej kolejce Polonia Warszawa przegrała z BC Polkowice 65-99. Energa Toruń zwyciężyła Basket Bydgoszcz 79-72. Sosnowieckie Zagłębie pokonało Arkę Gdynia 59-57.
Z punktu widzenia wielkopolskiego sportu najciekawsze spotkanie pierwszej ligi koszykarek dopiero przed nami. Dziś o 20 w sali Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie rezerwy NEIA ZS-u Poznań podejmować będą ekipę lidera Swarzędz. Początek derbowej potyczki przypomnę o godzinie 20. Trzecia drużyna z naszego regionu, poznański MUKS, stoczyła dosyć dramatyczne i emocjonujące spotkanie w Krakowie z AZS-em Politechniki z Koroną, wygrywając po dogrywce 78-77. Ponadto w meczach ósmej kolejki UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki przegrał z RMKS-em Rybnik 45-83. Druga drużyna Ślęzy Wrocław uległa Wiśle Kanbak Kraków 61-78. Wichoś Jelenia Góra pokonał ekipę Grota Widzewa Łódź 76-64, a druga drużyna Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski przegrała z Mosirem Bochnia 45-77.
Przechodzimy do męskiej koszykówki. Mamy reprezentacyjną przerwę, jeśli chodzi o koszykówkę halową, ale te 5-5. Za to interesujący pierwszy turniej Mistrzostw Polski w koszykówce 3-3 odbył się w Lublinie. Znakomicie w grupie radzili sobie koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski, którzy wygrywali z Astorią Bydgoszcz, ze Startem Lublin. Wygrali także ze Śląskiem Wrocław i z kompletem zwycięstw awansowali do ćwierćfinału, ale dzisiaj o 13 zagrali ten mecz 1/4 finału i niestety ulegli drużynie warszawskiej Legii po zaciętym boju. A ostatecznie okazało się, że przegrali ze zwycięzcami całego turnieju, bo Legia Lotto wygrała w Lublinie pierwszy turniej Ekstraklasy koszykarzy 3-3, pokonując w finale Arkę Gdynia 21-12. A my pozostajemy przy tej olimpijskiej dyscyplinie sportu, jaką jest koszykówka 3-3. Bowiem ostatnio największy sukces koszykarza pochodzącego z Wielkopolski albo związanego z Wielkopolską ostatnich dekad. Tak to należy powiedzieć, bowiem kilka tygodni temu polska reprezentacja w Rumunii na Mistrzostwach Świata koszykarzy 3x3 do lat 23 zdobyła złoty medal. W finale biało-czerwoni pokonali Serbię, a jednym z filarów polskiej reprezentacji w Rumunii był urodzony w Lesznie wychowanek tamtejszej Polonii 1912 Adrian Bogucki. Nasz reporter Jacek Marcin spotkał się z tym młodym koszykarskim bohaterem.
Nie, no już emocje troszeczkę przeszły i od razu skupiliśmy się na swoich celach, które są też w naszych drużynach, czyli doszło u mnie w Suzuki Arka Gdynia, gdzie mieliśmy od razu następny tydzień mecz, potem jeszcze teraz akurat mieliśmy mecz derbowy, więc po prostu musieliśmy się skupić na swoich rzeczach, które są też w klubach.
Jadąc na mistrzostwa, nie spodziewaliście się takiego sukcesu?
Ja się spodziewałem, jeśli chodzi o zawodnika, niektóre osoby nie wierzyły w nas na pewno. Była też taka dodatkowa jakby motywacja, żeby komuś to udowodnić.
Ale nie byliście zaliczani do grona faworytów?
Nie, uważam, że też po prostu jakby te wakacje pokazały, że te turnieje, które graliśmy w wakacje, jeśli chodzi o kadry U23, to były na dosyć słabym poziomie w naszym wykonaniu i zagraliśmy słabo dosyć, więc po prostu musieliśmy się zaawanżować, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i się udało.
W finale wygraliście jednym koszem.
Tak, dokładnie, gdzie też już było 20-15 dla Serbów i po prostu tak zwany przyszedł ten czas na nas i bardzo dobrze te dwie minuty ostatnio rozegraliśmy i na szczęście wygraliśmy.
To jest, jak się nie mylę, największy sukces polskiej koszykówki ostatnich dekad. dekad.
Uważam, że jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata, to jest historia, jeszcze nigdy nie zdobył Mistrzostwa Świata w koszykówce. Więc to taki bardzo dobry smaczek i też naprawdę wcześniej tylko ewentualnie kadra U17, tam z Przemkiem Karnowskim, z Domkiem Gielo, oni zdobyli wicemistrzostwo świata U17, no i przyszedł czas na nas.
Co według pana zadecydowało o waszym sukcesie?
Uważam też, że jest granie, ponieważ to doszło, ja z Mateuszem Szeletką się znaliśmy już wcześniej z SMS-u i też graliśmy rok temu, tak samo Michał Sitnik też wygraliśmy razem z nim Ligę Narodów rok temu i tylko po prostu też według mnie w takim zespole po prostu powinno być takie zgranie, po prostu czuliśmy się też tak jak rodzina, więc po prostu każdy mógł na siebie liczyć w każdym momencie, czy to poza boiskiem, czy na boisku, więc po prostu zgranie wierzyliśmy cały czas w siebie i po prostu wiedzieliśmy, że nasze umiejętności koszykarskie są na wysokim poziomie i to po prostu zaprezentowało.
Czym się różni ta koszykówka 3x3 od tej normalnej, że tak powiem?
No, jeśli chodzi o to, po prostu też no, jest inny w ogóle czas gry. Gramy 10 minut albo do 21 punktów, więc cały czas musi grać na 100%. Nie ma miejsca na odpoczynek tak naprawdę. Jest się na boisku i też no, oczywiście zasady są troszeczkę inne, więc też wszystko jest za 1 i za 2, a nie za 2 i za 3. Więc to też jest taki... Po prostu inne są zasady i też inaczej się po prostu gra, jeśli chodzi o po prostu koszykówkę 3x3, a koszykówkę 5x5.
Większa dynamika, podejrzewam?
Tak, też trochę. Na pewno trzeba być bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, bo to jest naprawdę 10 minut sprintu. Bo to nie ma innej opcji, że gra się na 80-70%, tylko to musi być cały czas 100%, naprawdę, bo inaczej tak właśnie wydaje mi się, że serbowie w finale już myśleli, że już wygrali mecz, że już takie była chwila rozluźnienia, to właśnie wtedy my zaraz graliśmy na 100% i wygraliśmy.
Pierwszy trener Adriana Boguckiego, Jan Zabawa.
Cieszę się, że Adrian czyni ciągłe postępy, że udało mu się osiągnąć sukces, bo na pewno jest to sukces i myślę, że zmotywuje go to do jeszcze bardziej wytężonej pracy i do tych sukcesów już w koszykówce 5x5. Zgłosił się jako duże dziecko, wyrośnięte nad podziw i nad swoich rówieśników. Starał się działać i wykonywać to, co żeśmy robili na treningach. Trzeba przyznać, że nigdy nie stronił od pracy i to, co zalecałem i to, co chciałem u niego poprawić, to starał się to realizować.
Taki sukces mobilizuje?
Tak, oczywiście, że tak, ponieważ teraz to było U23 i też każdy jakby jest na takim momencie jakby mobilizacji, że po prostu chce już wejść do tej kadry seniorów i też za 2 lata są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, więc wydaje mi się, że będzie niezła bijatyka, jeśli chodzi o miejsca w kadrze.
To ważne, żeby walczyć o to miejsce w narodowej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie. Z Adrianem Boguckim, jego pierwszym szkoleniowcem, panem Zabawą, rozmawiał Jacek Marciniak. My wracamy do koszykówki 5x5. Pierwsza liga męska, tutaj mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci Enei Basketu Poznań. W hali Citizen odbyło się spotkanie z AZS-em Politechniką Opolską.
W hali Citizen ekipa Enei Basketu Poznań pewnie wygrywa z drużyną akademików z Opola 93-67, a jednym z bohaterów w zespole gospodarzy Marcin Dymała, najlepszy zawodnik tego spotkania, najskuteczniejszy, też 23 punkty. Panie Marcinie, trochę pan krwi rywalom napsuł, zwłaszcza rzutami z dystansu w tym meczu.
Cieszę się, że te rzuty wpadały, ja nie jestem może typowym strzelcem, ale zawsze jak jest cień pozycji, to staram się oddać ten rzut. Mam tutaj zaufanie kolegów z drużyny, mam zaufanie sztabu trenerskiego, także robię to, co do mnie należy. I oby taka skuteczność była w każdym spotkaniu i żebyśmy dopisywali kolejne 2 punkty w każdym meczu, będziemy się wtedy cieszyć. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężkie spotkanie, jak zresztą każde w tej lidze. Nie ma łatwych meczów, na każdego przeciwnika jesteśmy w 100% skoncentrowani. Mamy założenia, które przez cały tydzień trenujemy na treningach, gdzie przygotowujemy się do każdego kolejnego spotkania. Cieszę się, że udało się je zrealizować, plan taktyczny na to spotkanie. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz w ataku. 67 punktów straconych to też jest dobry wynik, także tylko się cieszyć, że mamy kolejne 2 punkty.
W barwach zespołu gości dobrze znany z występów na wielkopolskich parkietach w Ostrowie, w Pleszewie, w Lesznie Adam Kaczmarzyk. Panie Adamie, dosyć jednostronne widowisko w Poznaniu.
Ciężko jest cokolwiek powiedzieć po tym meczu, co my dzisiaj zagraliśmy. Taki drugi mecz nie może nam się przydarzyć, bo wstyd. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że to jest wstyd. W pewnym momencie to było jednostronne widowisko.
Co się stało, zwłaszcza w drugiej kwarcie, która myślę zdecydowała o losach całego meczu?
My nie trafialiśmy otwartych pozycji. Oni trafiali znowuż ciężkie rzuty. Nie potrafiliśmy wykorzystać ich zmian w obronie. Wszystko mieliśmy jak na caty przygotowane przez trenerów. Ciężko jest naprawdę, jestem tak zły na siebie przede wszystkim, jako indywidualnie, drużyna na pewno też. No i co, musimy się poprawić.
Trener poznańskiej drużyny Przemysław Szurek.
Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że byliśmy dzisiaj defensywnie równi przez cały mecz. Mieliśmy ostatnio problemy, bo te nasze pierwsze połowy nie były tak dobre po tej bronionej stronie boiska. Dzisiaj to wypaliło i stąd ten wynik 67 punktów tylko stracony przy bardzo ofensywnym zespole. którym jest ekipa z Opola. Bardzo się cieszę, bo trybuny żyją, kibiców jest pełno na miarę naszych możliwości, a zespół gra dobrze, więc niech to dalej tak trwa.
Jesteście raczej takim zespołem własnego terenu. Porażka owszem z Radomiem tutaj po dogrywce, inne mecze wygrane. Za to na wyjazdach jednak mimo wszystko pod względem wyników idzie gorzej.
Zależy jak na to spojrzymy, bo jeżeli popatrzymy na to, że przegraliśmy maksymalnie 8 punktami, jeżeli brać by tylko pod uwagę zwycięstwa, tak, to idzie gorzej, ale jeżeli brać by poziom i jakość gry, to wcale tak źle nie jest, bo my jesteśmy Beniaminkiem. Proszę popatrzeć, jak inni Beniaminkowie sobie radzą w lidze, a jak radzimy sobie my i my naprawdę mamy te mecze na wyjazdach blisko. Bo i w Wałbrzychu mieliśmy w końcówce mecz możliwy do wygrania i w Krakowie. Teraz jest tylko kwestia, żebyśmy postawili tą kropkę nad i podczas takiego spotkania wyjazdowego. No zobaczymy, nadarzy się ku temu okazja w środę w Warszawie, zobaczymy jak nam tam pójdzie.
Poszło bardzo dobrze w meczu na własnym parkiecie z Politechniką Opolską, 93-67. Wygrali podopieczni trenera Przemysława Szurka z NEI Basketu Poznań. W innych meczach 9. kolejki, które już się zakończyły, rezerwy Śląska Wrocław przegrały z Deką Pelplin 68-72. Hydrotracker Radom pokonał Turów Zgorzelec 89-72. AZS AGH Kraków wygrał z drugą drużyną Startu Lublin 78-74. Kotwica Kołobrzegę przegrała z SKS-em Starogard Gdański 94-101. Polonia Warszawa pokonała Polonię Bytom 85-75. A trwają mecze miasta Szkła Krosno z Żakiem Koszalin, Górnika Wałbrzych z Łukaka Wrocław oraz Dzików Warszawa z GKS-em Tychy.
Ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie zespoły na parkietach drugiej ligi grupy A. Koszykarzy na własnym parkiecie zespół MKK Pyry Szkoły Gortata Poznań wygrał z Łódzkim Klubem Sportowym 88-76. Drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno przegrała natomiast w Łodzi z UKS-em 74-94, a Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała na wyjeździe Flotę Gdynia 75-72. Ponadto SMS PZKosz Władysławowo zwyciężył Notecin Wrocław 76-71. Ogniwo Szczecin przegrało z MKK Zgierz 72-76. Jeszcze trwają dwa inne spotkania. We Włocławku TKM Włocławek walczy z Księżakiem Łowicz, a w Toruniu AZS z rezerwami Trefla Sopot.
W grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki Obra Basket Kościan wygrała wyjazdowy mecz w Gorzowie z Kangoo Basket 1 punktem 73-72. Sokół Marbomiędzychód we własnej hali pokonał Pogoń Prudnik 96-83. W innych zakończonych meczach druga drużyna WKK Wrocław uległa KS-owi Katowice 54-75. Team Fiast Oleśnica przegrał ze Swiss Kronożary 88-96, a ZK Medoral Nysa Kłodzko przegrał z drugą drużyną za Stalo Zielona Góra 89-96. Ponadto Sudety Jelenia Góra uległy Eksaktowi Systemowi Śląsk Wrocław 67-68. Drużyna Gimbasket Wrocław wyraźnie przegrała z Magdolią Siechnice 56-103, a trwa jeszcze mecz Akademii Koszykówki BM Stali Ostrów Wielkopolski z ekipą Maximusa Kąty Wrocławskie.
I tym razem w audycji w sportowym rytmie koszykówka jeszcze połączymy z rywalizacją rugbystów, chociaż podczas 9. kolejki Ekstraligi nie doszło tym razem do spotkania z udziałem wielkopolskiego jedenaka, czyli zespołu Poznani. Muszkieterowie z Winograd mieli zagrać w Lublinie z tamtejszymi Budowlanymi, ale do spotkania nie doszło, ponieważ autokar wiozący poznaniaków na ten mecz do Lublina popsuł się w trasie i niestety zespół ze stolicy Wielkopolski nie mógł dotrzeć o odpowiedniej porze na to właśnie spotkanie. Sędziowie odgwizdali po 15 minutach zakończenie meczu, a ostateczną decyzję na temat tego, czy zostanie to spotkanie rozegrane w innym terminie, czy też Poznania zostanie ukarana walkowerem, podejmie Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby.
Za to na parkietach piłki ręcznych dużo obowiązków reprezentacyjnych, ale odbywały się pojedyncze mecze ligowe, między innymi w Lidze Centralnej mężczyzn. Szczypiorniści Nielby Wągrowiec zagrali mecz awansem z następnej kolejki z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec. Wągrowczani niestety przegrali ten mecz i to wyraźnie 29-37, ulegając rywalom Sosnowca także do przerwy 15-19.
To jeszcze o szczypiorniaku w wykonaniu Panie Pierwsza Liga i ciekawe, emocjonujące spotkanie zespołu Alko AZS Poznań z Pogonią Szczecin. W regulaminowym czasie remis 27-27, choć poznanianki do przerwy prowadziły 5 bramkami 16-11 i później jeszcze decydujące rzuty karne, w których jednak lepszy, zwyciężając 3-2, okazał się zespół Pogoni Szczecin. I ostatecznie to ekipa ze Szczecina mogła cieszyć się z tego dodatkowego punktu. Podczas tej serii spotkań pauzowała inna wielkopolska drużyna Bukowsko-Dopiewski KPR.
Za 14 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Już za 120 sekund opowiemy Państwu o ligowych wydarzeniach na parkietach siatkarskich, a także w basenach piłkarzy wodnych. Za 13 minut godzina 19. Zgodnie z obietnicą teraz o wydarzeniach na parkietach siatkarskich. Zaczynamy od Ekstraklasy Pań. Tauron Liga. Tutaj mamy jednego wielkopolskiego przedstawiciela w tej najwyższej klasie. Energia MKS Kalisz. Niestety podopieczne trenera Marcina Widery we własnej hali arenie Kalisz gładko przegrały tym razem w tej kolejce, w trzeciej kolejce z łódzkim klubem sportowym 0-3 w setach do 23, do 12 i do 17. W innych spotkaniach łódzkie Budowlane pokonały Legionowie 3-0. Bydgoski Pałac wyciężył Leclerc Radomkę Radom 3-1. Volley Wrocław przegrał z BKS-em Bielsko-Biała 2-3, a mecz dewelopresu Rzeszów z PWSZ-em Tarnów odbędzie się 14 listopada.
Trochę lepsze nastroje dla wielkopolskich kibiców po siódmej kolejce pierwszej ligi siatkarek. Tutaj wielkopolski jedynak zespół Enei Energetyka Poznań wygrał na wyjeździe z SMS-em PZPS Szczyrk 3-0 w setach do 25, do 17 i do 17. W pozostałych meczach tej serii Sanfajda Jarosław uległ losowi Nowy Dwór Mazowiecki 2-3, Stal Mielec zwyciężyła Karpaty Krosno 3-0, Solna Wieliczka także 3-0 wygrała z Legionowią, Wieżyca Stężyca uległa Sokołowi Mogilno 1-3, a Bas Białystok przegrał z Nikę Węgrów 2-3. Spotkanie Płomienia Sosnowiec z Częstochowianką zostanie rozegrane dopiero 6 grudnia.
Już przeskakujemy do męskiej siatkówki. Pierwsza liga, tutaj też jedna wielkopolska drużyna, czyli Crispol Września, który ostatnio radzi sobie niestety nie najlepiej. Siatkarze z Wrześni, podopieczni Mariana Kardasa, wczoraj przegrali z Awią Świdnik na własnym parkiecie 0-3 w setach do 19, do 23 i do 24. Jednak po meczowych rozmowach nasz reporter Rafał Regulski pewnie doszukiwał się jak zwykle trochę optymizmu.
Kurczę, ten pierwszy set, no odjechali na początku. Jakub Buczek przyjmujący Crispolu Września. No i już później już nie mogliśmy Awi dogonić.
Bo wydawało się, że drugi, trzeci set są w zasięgu. Uciekły jednak.
Znaczy no, od początku meczu byli faworytem, ale jeśli chodzi o drugi, trzeci set, to naprawdę taką wiarę dostaliśmy do gry i fajnie powalczyliśmy. Szkoda, że ten drugi set też nam uciekła znowu końcówką, bo tam do 23. No i ostatni, no kurczę, mieliśmy tak naprawdę 24-21. No i zatrzymaliśmy się na tym 24, więc
ale
bardzo.
Ale dlaczego? Co się stało w tym trzecim secie właśnie? Prowadzicie trzema punktami, macie piłkę setową, tam trzy piłki.
No mieliśmy, nie skorzystaliśmy, później troszkę ruszyli nad zagrywką. No nie wiem co powiedzieć, ale no kurczę, no szkoda, bo graliśmy na wysokiej, nie skończyliśmy jednej, drugiej piłki, tu jeszcze fajnie zagrali chłopaki ze Świdnika na wybloku, zablokowali dwa razy nas, no i uciekło i cały mecz 3-0.
A tu mam pytanie, bo jesteście bardzo młodą drużyną, czy to brakuje koncentracji, takiego skupienia, czy już was fantazja ponosi, że kurczę mamy to?
Czy ja wiem? Może troszeczkę brakuje nam takiego doświadczenia w końcówkach, jedynie tyle, ale tak, no to jesteśmy bardzo młodym zespołem, ale gra w siatkówkę nas cieszy po prostu jako młodych i fan jest i wszystko, więc jedynie może chyba ta cierpliwość i większe doświadczenie w końcówkach i tyle.
No to widać, ten fan widać. Oby się przerodził w zdobywanie punktów.
Oby. Teraz myślę, że zaczniemy wreszcie wygrywać i pójdzie to w dobrą stronę.
Niestety, no doświadczenie mojej drużyny jest, jeśli chodzi o pierwszoligowe parkiety, dość nie za duże.
Trener Crispolu Marian Kardas.
To w takich momentach właśnie, jak to było dzisiaj, czy w meczu z Bydgoszczą, niestety widać. Dzisiaj graliśmy bez Piotrka Lipińskiego, to też jest taka troszkę minusowa sprawa dla nas.
No właśnie dlaczego? Widziałem, że się
działo. No miał on problem po meczu z Bydgoszczą, gdzie stukł sobie kolano. Nie wyleczyliśmy tego do końca. W Białymstoku grał na własną prośbę i szkoda, że ja go wpuściłem. Teraz już jest po pomocy lekarskiej, więc w meczu z Chrobrym Głowgów powinien wystąpić.
Ale panie trenerze, czy rozumieć przez to, że na przykład gdyby dzisiaj Piotr Lipiński grał, to ta szczypta doświadczenia pomogłaby wygrać te sety, które...
Tego nie jestem w stanie panu powiedzieć, bo tego nie było i niestety nie wiemy.
Chcę jeszcze pana zapytać, pasa porażek trwa od miesiąca, nie wygraliście meczu. Czy to też nie przeszkadza w wychodzeniu na kolejny mecz?
Na pewno przeszkadza, bo to jest taka prawda. Wiemy też do tej pory, z kim graliśmy. To są drużyny, które są wysoko w tabeli i tutaj nie robimy z tego powodu żadnych tragedii. Oczywiście najgorszy mecz, jaki zagraliśmy, to był mecz w Białymstoku. I tutaj tego meczu nie będę mówił, szkoda. Natomiast to, że zawodnicy potrafią i chętnie trenują, to jest ważna rzecz. Oczywiście porażka dzieli, a zwycięstwo łączy, więc nam potrzeba zwycięstwa. Oby to zwycięstwo przyszło jak najszybciej, a jak będzie to w Głogowie, to będzie super.
I jeszcze jedno pytanie, bo przed tym meczem takie oczekiwania wobec was były. Oczywiście główne oczekiwanie wygrać mecz, ale jeżeli nie wygrać, to zagrać przynajmniej bardzo dobry mecz. Jak pan uważa, zagraliście bardzo dobry mecz?
Zagraliśmy dobry mecz, zagraliśmy dwa dobre sety. Drugi i trzeci to my cały czas prowadziliśmy. Szkoda, że te sety nie zostały wygrane przez nas, bo mogła być tu duża niespodzianka. Niestety nie zrobiliśmy ani seta i wszystkie sety i punkty jadą do Świdnika.
To cierpliwie czekamy na kolejne punkty.
Ja bardzo też cierpliwie czekam.
O czym informował Rafał Regulski i jego rozmówcy, Crispol Avia 0-3. Ponadto w dziewiątej kolejce Gwardia Wrocław pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki 3-0. Warszawska Legia wygrała z KPS-em Siedlce 3-1. Astra Nowa Sól zwyciężyła Bas Białystok 3-0. AZS AGH Kraków uległ Wiśle Bydgoszcz 2-3. Norwid Częstochowa pokonał MKS Będzin 3-2. A Chrobry Głogów wygrał z SMS-em PZPS Spała 3-0. Trwa spotkanie Mickiewicza Kluczbork z Olimpią Sulęcin.
Drugie lice męskiej siatkówki. Dwa zwycięstwa wielkopolskiej drużyny i jedna porażka. Konspol Słupca wygrał z ekipą Iwanicy Gubin 3-0, tak do 22, do 18 i do 21. Zwycięstwo także w hali Citizen NA Energetyka Poznań, którzy pokonali siatkarzy Orła Międzyrzecz 3-0 w setach do 21, do 25 i do 25. Zacięty sety numer 2 i 3. Niestety Wilki Wilczyn, dosyć spodziewana porażka. Faworyzowane toruńskie Anioły okazały się lepsze. Pokonały drużynę miejscowych Wilków 3-0 w setach do 25, do 21 i do 21. W dwóch innych drugoligowych meczach siatkarzy Politechnika Gdańska przegrała z Lutnikiem Łęczyca 0-3, a IKAR Legnica przegrał z rezerwami Trefla Gdańsk 2-3.
Tyle o siatkówce. Kończąc wątek ligowy w pierwszej godzinie audycji w sportowym rytmie, jeszcze o rozgrywkach ekstraklasy piłkarzy wodnych.
Już trwa rywalizacja w ekstraklasie piłkarzy wodnych, oczywiście z udziałem ekipy KS Waterpolo Poznań. Grający prezes, tak to można określić, Tomasz Różycki. Coś się zmieniło na pewno także organizacyjnie, bo tym razem już nie wymieniamy nazwy sponsora tytularnego.
Firma wspierająca nas przez 3 sezony, firma Box Logistic, odpuściła współpracę z nami. Powodów nie znam, ale już było mi to tak delikatnie komunikowane, że może zmienią kierunek tego sponsoringu. Też bardzo fajnie się zachowali, bo zapewnili mnie, że jeżeli byśmy mieli jakieś straszne kłopoty finansowe, to mamy się do nich odezwać. Na tą chwilę dajemy radę. Trochę zmian jest, 3 nowych zawodników. Utrzymaliśmy kadrę zeszłego sezonu plus 3 nowych zawodników, którzy chcą reprezentować barwy Waterpolo Poznań. To cieszy.
Patrząc na początek tego sezonu, jak go oceniasz? Bo zdążyliśmy się za waszą sprawą przyzwyczaić do naprawdę fajnych wyników. Tutaj można korzystać ze ściągi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. Były drugie miejsca ostatnie w 2017 roku, trzecie miejsce i brązowy medal w tym ostatnim sezonie 2021-2022. Dobra postawa w Pucharze Polski. No to na co możemy liczyć w tym sezonie?
Na pewno bardzo byśmy chcieli powalczyć znowu o podium, tak? Czy jesteśmy w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski? Nie wiem. Na pewno będziemy się starali. To 4-5 drużyn znowu jest w walce o medale. No na pewno mamy kadrę zawodniczą zabezpieczoną, kadrę trenerską też. Mogę powiedzieć szczerze, że rok do roku jest progres, tak? No bo rozwijamy się. Nie stoimy w miejscu, rozwijamy się. W tym wypadku, jeżeli mówimy o progresie, to na pewno jest on drugi rok z rzędu wystawienie dwóch drużyn młodzieżowych U13 i U15 w rozgrywkach Mistrzostw Polski, więc to jest, uważam, za nas taki może drugi największy sukces po medalu w zeszłym sezonie. Żeby robić może dłuższe kroki czy szybciej, no to jest jeszcze potrzebne na pewno trochę więcej środków finansowych. No, wspiera nas miasto, wspierają nas drobni partnerzy. No i to nam pozwala funkcjonować, pozwala nam grać i marzyć o tych najwyższych sportowych celach. No ale wiadomo, no, łatwiej by nam było, gdybyśmy znaleźli jakąś dużą firmę, która weszłaby w nazwę i pomogłaby nam te kroki do przodu robić szybciej.
No właśnie, życzymy wam jak najlepiej. Chcemy tych kolejnych medalowych zdobyczy. No to trzeba zdobywać się punkty. Najbliższa okazja w sobotę 19 listopada o 17. Oczywiście w waszym domu, tak to należy określić, czyli na Termach Maltańskich, mecze z drużyną z Gorzowa. Z jakimi nadziejami?
Z nadziejami na wygraną. No ale to wiadomo, że Gorzów nie położy się, nie pozwoli nam po sobie przejechać, a wierzymy, że uda nam się wygrać. W zeszłym sezonie na Termach nie przegraliśmy spotkania. Chcielibyśmy tą passę podtrzymać. Gra się nam na Termach Maltańskich bardzo dobrze. To jest, uważamy, że najlepszy basen do gry w piłkę wodną w naszym kraju.
Godzina 17, sobota 19, dzień listopada. Możemy zapraszać jej kibiców, bo na wasze mecze można spokojnie wejść?
Tak, wstęp jest bezpłatny. Kibiców na meczach jest coraz więcej. Cieszy nas to. Rozwijamy dyscyplinę, której nie było w Poznaniu przez ponad tam 40 lat, z tego co ja wiem. My działamy już 12 sezon, gramy o najwyższe cele w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. Idziemy do przodu.